Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Pozdrawiamy serdecznie. Dziś w Sejmie, jak i w ostatnich dniach, wiele się dzieje. Sejm uchwalił budżet na ten rok. Tak spoglądając i porównując, panie pośle, budżet do garnituru. Są różne garnitury. Czasem wystają kostki, czasem są mankiety zbyt krótkie, a czasem ten garnitur jest zbyt luźny. Tak spoglądając na ten budżet, który został uchwalony, jakby pan poseł go porównał? Czy on się dopina, czy jest może za luźny?
To dopina się, mówiąc szczerze, na papierze z ledwością. No, trzeba powiedzieć, że ten budżet ma aż 185 miliardów deficytu, o tyle ma wyższe wydatki niż dochody. Co więcej, są poważne wątpliwości, czy ten deficyt jest ujawniony w pełni, bo proszę sobie wyobrazić, że do budżetu, który przedstawił we wrześniu pan premier Morawiecki, w związku z realizacją tych kilku obietnic wyborczych, Platforma dołożyła swoje zobowiązania wyborcze, no i podwyższyła ten deficyt o 20 miliardów. Natomiast według wyceny rynkowej, między innymi sektora bankowego, te obietnice Platformy kosztują co najmniej 40 miliardów dodatkowo, więc okazuje się, że 20 miliardów złotych to budżet ukryty. No i proszę ojca, mamy problem z realnością dochodów budżetowych. To jest rzecz bardzo poważna. Jak się dobrze przyjrzeć, to dochody budżetowe w tym roku, wszystkie dochody budżetowe mają wzrosnąć o około 100 miliardów, a dochody z podatków o 88 miliardów, w tym dochody z podatku VAT o 62 miliardy złotych. No i mówiąc szczerze, jest to mało realistyczne. Ja w tej debacie budżetowej parokrotnie zabierałem głos i przypominałem, że wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, my rzeczywiście powiększyliśmy znacząco dochody budżetowe, bo przypomnę, że zaczynaliśmy w 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę, dochody budżetowe wynosiły 289 miliardów, a kiedy oddawaliśmy władzę, no teraz na koniec 2023 roku, wyniosły około 600 miliardów, czyli to jest więcej niż podwojenie dochodów budżetowych. Można powiedzieć, że średniorocznie, choć różnie z tym bywało, dochody budżetowe przyrastały o 40 miliardów. I to rzeczywiście musieliśmy się bardzo poważnie starać, uszczelniliśmy system VAT, bardzo intensywnie zabiegaliśmy o podatek od firm, szczególnie tych zagranicznych. Średniorocznie 40 miliardów. No a tu w ciągu jednego roku ta koalicja zakłada wzrost dochodów budżetowych, tak jak mówiłem, o 100 miliardów, więc nie jest to możliwe. Co z tego będzie wynikało? No na razie wprawdzie prace jeszcze nad budżetem się nie zakończyły, bo on powędrował do Senatu, wróci w następnym tygodniu do Sejmu i my prawdopodobnie z jakimiś poprawkami będziemy je przyjmować albo odrzucać, później trafi do prezydenta. Prezydent ma 7 dni na jego podpisanie. W tym przypadku prezydent zawetować go nie może, bo nie może zawetować właśnie ustawy budżetowej jako jedynej ustawy. No ale jest bardzo poważny, czy naszym zdaniem jest poważny problem konstytucyjny polegający na tym, że Sejm to 460 posłów. Tak mówi artykuł 96 polskiej konstytucji. Natomiast doskonale wiemy, że dwóch posłów, którzy przecież no, mają immunitety i są posłami, niestety przebywa w zakładach karnych i nad tym budżetem nie pracowało. A więc zgodnie z tym artykułem konstytucji, no skoro dwóm posłom uniemożliwiono pracę nad budżetem, to tak naprawdę tak jakby tego budżetu nie było. No oczywiście nie nam rozstrzygać, bo każdy może mieć różne zdanie w tej sprawie, ale spodziewam się, że pan prezydent być może podpisując tę ustawę skieruje ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego i wtedy Trybunał rozstrzygnie ostatecznie, czy to co zrobiła ta większość parlamentarna i pan marszałek Hołownia, który przecież zdecydował się uchylać te immunitety obydwu posłów, czy to jest zgodne z konstytucją, czy też nie. Więc o tym dowiemy się pewnie dopiero za miesiąc, dwa. W każdym bądź razie konkluzja jest taka, że najprawdopodobniej po wyborach samorządowych, które mają być w kwietniu, a później na początku czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego, no tutaj rządzący nie będą chcieli ujawniać prawdziwej sytuacji finansów publicznych, więc pewnie jakoś wytrzymają. Natomiast zapewne w drugiej połowie czerwca czy na początku lipca przyniosą do Sejmu znowelizowany budżet już z realistycznymi dochodami, a więc wyraźnie mniejszymi niż tymi, które teraz zostały zaplanowane. No i w konsekwencji także na pewno zaproponują cięcia wydatków. I te, które się nasuwają w pierwszej kolejności, to są no, niektóre wydatki społeczne, a więc między innymi na przykład 14. emerytura. No 13. zostanie wypłacona w marcu, więc ona nie jest zagrożona, ale 14. zapewne zagrożona jest. No, najprawdopodobniej będą jakieś zmiany w tym programie prorodzinnym, w tej chwili 800+, być może wprowadzone zostanie kryterium dochodowe. Najprawdopodobniej zredukowane zostaną wydatki na zbrojenia, bo przypominam, że ze względu na ten konflikt wojenny no my przyspieszyliśmy znacząco wydatki na zbrojenia. Czeka nas na pewno jakaś jej redukcja. Nie wiem, jak rządzący wytłumaczą to Polakom, że w sytuacji zagrożenia zmniejszają wydatki na zbrojenia, ale zapewne to przeprowadzą. No być może także w innych dziedzinach odbędą się jakieś głębsze cięcia. No mówiąc wprost, będzie obowiązywało to hasło, które już kiedyś głosił pan minister Rostowski, wprawdzie teraz kto inny jest ministrem finansów, że za rządów Platformy pieniędzy nie ma i nie będzie i zapewne w drugiej połowie roku to się okaże. Mankamentem tego budżetu, już zakończę, żeby ojciec miał szansę jeszcze zadać jakieś pytanie, jest także to, że no, próbuje się także zagłodzić instytucje, które tej większości parlamentarnej się nie podobają. No, między innymi ograniczono budżet Instytutu Pamięci Narodowej. Aż o 70 milionów złotych. To są duże, głębokie cięcia. Jeżeli Senat ich nie przywróci, a w Senacie ta koalicja ma większość, no to będzie Instytutowi bardzo trudno funkcjonować. Uderzono także w Sąd Najwyższy, redukując jego wydatki o 50 miliardów. No i wreszcie także w Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, także poważne uderzenie w finanse. Czyli mówiąc inaczej, przyjęto tą formułę z Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do Polski, że no, te instytucje trzeba próbować zagłodzić. Jeżeli są niepokorne nowej władzy, to trzeba próbować je zagrodzić. No z tych powodów, mimo tego, że budżetem wyjściowym był budżet premiera Morawieckiego, właśnie z tych powodów, o których powiedziałem przed chwilą, Klub Prawa i Sprawiedliwości w całości głosował przeciwko tej ustawie budżetowej.
Pan poseł wspomina o ograniczeniu budżetu w tych wymiarach, chociażby dla takich instytucji jak IPN. A z drugiej strony nie zabrakło środków w budżecie na ideologiczne postulaty.
Tak, to prawda. Na Komisji Finansów Publicznych bardzo mocno starliśmy się z tą większością. Ja użyłem nawet takiego, wydaje się, obrazowego przykładu, dlaczego oni próbują ograniczać te wydatki. Mimo że Platforma przecież wywodzi się z tego pnia solidarnościowego i wydawało się, że nie powinna blokować funkcjonowania takiej instytucji, jak Instytut Pamięci Narodowej. No, użyłem właśnie tej historii związanej z księdzem Blachnickim. Otóż no, doskonale wiemy właśnie z prac Instytutu, z jego badań bardzo skomplikowanych i długich, wieloletnich, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. To już wiemy na pewno, takie są ustalenia IPN-owskiej prokuratury. Natomiast nie wiemy, kto to zrobił. I teraz następny krok, IPN powinien rozpocząć właśnie, jego prokuratorzy powinny rozpocząć śledztwo. Kto to dokładnie zrobił, kto za to jest odpowiedzialny? Oczywiście w tych pracach wyszła odpowiedzialność najbliższego jego otoczenia, w szczególności takiej dwójki współpracowników ówczesnej Służby Bezpieczeństwa. Nawet znamy ich nazwiska, no ale oczywiście nie chce się jakby tego upubliczniać, bo to jest podejrzenie dopiero popełnienia przestępstwa. Żeby to udowodnić, potrzebne są dalsze badania i pieniądze. No więc właśnie, to jest tego rodzaju sytuacja, że Instytut dochodzi do pewnych poważnych ustaleń, no ale już zabiera mu się pieniądze, żeby tę rzecz dokończyć, żeby jeszcze ustalić winnych i doprowadzić do ich ukarania. Instytut pokazuje nam polskich bohaterów, których powinniśmy czcić. No a niestety obecna większość parlamentarna tego nie chce, bo Instytut pokazuje także bardzo często korzenie obecnych polityków, obecnego establishmentu. ich dziadków, rodziców, pokazując, jak bardzo mocno są zakorzenieni w tamtych służbach, tych komunistycznych, które mordowały polskich patriotów. Niestety ich dzieci wprawdzie takich brutalnych rzeczy nie robią, no ale właśnie uderzają w takie instytucje jak Instytut Pamięci Narodowej. Smutne to, że dożyliśmy takich czasów. Wydawało się, że te czasy komunistyczne mamy dawno za sobą. Okazuje się jednak, że niestety są następcy, którzy nie chcą, czy chcą poważnie ograniczyć pracę Instytutu Pamięci Narodowej. No podobne uderzenie w Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To jest ta historia z mediami publicznymi. W Sąd Najwyższy, no bo sąd się nie podoba, bo są izby, które się obecnie rządzącym nie podobają. Więc to jest, proszę ojca, bardzo smutna historia, że rządzący obecnie polskim państwem potrafią głodzić instytucje zapisane bądź w polskiej konstytucji, bądź regulowane ustawami. Gdyby chcieli cokolwiek zmienić, to trzeba zmienić te ustawy, ale oni nie chcą zmieniać tych ustaw, natomiast no właśnie obetną pieniądze, to być może te instytucje same ograniczą swoją działalność albo wręcz się zlikwidują.
Niezwykle panie pośle, a jeszcze jeśli chodzi o kwestię ograniczania środków finansowych, to tutaj rodzi się pytanie związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek odwołał Radę Nadzorczą spółki CPK i powołał nową. To przygotowanie do audytu spółki. No, pojawia się pytanie, jaka jest przyszłość tej strategicznej inwestycji?
Tak, proszę ojca, pojawiły się czarne chmury nad trzema wielkimi inwestycjami. Nad budową pierwszej elektrowni atomowej na Pomorzu. Ona jest przygotowana, ta budowa w tym miejscu, wydane pozwolenie środowiskowe, prace nad jego wydaniem. To jest parę lat, to jest niezwykle skomplikowana procedura. Teraz mówi się o zmianie jej lokalizacji, co by oznaczało, że te parę lat prac na wydanie pozwolenia środowiskowego zostaną zmarnotrawiane. Terminy zostaną przesunięte, być może wycofa się amerykański inwestor, a mówiąc szczerze, bez energetyki atomowej my nie jesteśmy w stanie realizować polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo ta nas forsuje wiatraki, fotowoltaikę, no ale musi być jakiś stabilizator systemu. Skoro będziemy ograniczali energetykę opartą na węglu, to musimy mieć inny stabilne źródło wytwarzania energii i sądziliśmy, że to będzie energetyka atomowa. Więc tu jest uderzenie w elektrownię atomową. Rzeczywiście czarne chmury nad Centralnym Portem Komunikacyjnym, który przenosi Polskę, i ta inwestycja w XXI wiek tak naprawdę bardzo gruntownie. No jest bardzo wielu specjalistów niezwiązanych z Prawą i Sprawiedliwością publicznie wypowiada się, że ta inwestycja powinna być kontynuowana. Natomiast no właśnie na pełnomocnika do spraw tej inwestycji powołano człowieka, który jest zagorzałym jej przeciwnikiem i dawał tego dowody w ciągu ostatnich paru lat. No i wreszcie rozbudowa portu kontenerowego w Świnoujściu. Ta także jest zagrożona. Coraz mocniej mówi się, że ten rząd tego nie będzie realizował. Bardzo smutne. Proszę ojca, taka generalna myśl, można powiedzieć. Te wszystkie trzy inwestycje są bardzo mocno kontestowane przez Niemców. No, energetyka atomowa czy w Polsce dlatego, że oni zamknęli swoją energetykę atomową i nie chcą, żeby po sąsiedzku taka energetyka była. Natomiast jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, no to on by był konkurencją dla tych portów lotniczych w Berlinie, czy Frankfurcie, czy Monachium i w związku z tym konkurencji nie chcą. No i wreszcie Świnoujście, port kontenerowy, bardzo szybko zwiększający swoje obroty, dlatego że świadczymy po prostu usługi wysokiej jakości, no i znacznie tańsze niż porty niemieckie. Więc no, wszystkie te trzy inwestycje godzą w interesy niemieckie. To było jasne od dawna. No i dziwnym trafem, natychmiast po przejęciu rządów przed Platformę, wszystkie te inwestycje mają kłopoty. Niesłychanie smutne, bo wielu ludzi głosowało między innymi na trzecią drogę z nadzieją, że jednak ten rozwój Polski będzie kontynuowany. Bo były pretensje do Prawa i Sprawiedliwości za różne rzeczy, natomiast zakładano, że te wielkie rzeczy, które służą przyszłości Polski, jej rozwojowi, powinny być kontynuowane. I myślę, że dla wszystkich tych ludzi to jest srogi zawód, no bo te decyzje, o których mówię, przecież nie podejmuje tylko i wyłącznie Donald Tusk, ale podejmuje cały rząd, którym jest i trzecia droga, a więc i PSL, i Lewica. Więc no, to jest dla wyborców dla wyborców tych partii, myślę, że trudny orzech do zgryzienia, no ale najprawdopodobniej, tak jak powiedziałem, te inwestycje czeka przynajmniej zamrożenie, poważne ograniczenie, a być może nawet zaniechanie.
O tym mówił pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże, dobrego dnia.
Bóg zapaść z Panem Bogiem.